Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie interwencyjnym Po stronie prawdy. A witają się z Państwem
ojciec Piotr Detlaff,
Gabriela Gawron.
Drodzy Państwo, ten czas, który przeżywamy, czas przed świętami Bożego Narodzenia i czas świąt Bożego Narodzenia, to w naszym narodzie i w naszym społeczeństwie czas szczególnej wrażliwości, czas otwarcia naszych serc na tych, którzy doświadczają różnego rodzaju krzywd, nędzy, ubóstwa, a często może nawet i głodu. Bezdomni, zepchnięci na margines życia społecznego, pozbawieni dachu nad głową i często odarci z nadziei. Dzisiaj rozmawiać będziemy o ośrodku dla bezdomnych, który istnieje w Stąporkowie. Istnieje od roku 2000. To ogromnym nakładem zaangażowania poszczególnych osób udało się zbudować ten ośrodek, który dzisiaj pod swój dach na dzień dzisiejszy przyjmuje 71 podopiecznych. W czerwcu 2012 roku, czyli w tym roku, Rady Miasta Stąporkowa podjęła decyzję, że tego ośrodka po prostu ma nie być. Gdzie się podzieją bezdomni? Dlaczego taka decyzja? Po stronie prawdy zapraszam, warto być razem z nami.
Pani Helena Wachowska, podopieczna domu dla bezdomnych i najuboższych. Pani Heleno, od jak dawna znajduje się Pani w tym ośrodku?
Ja znajduję się od 7 miesięcy.
Pani Heleno, jaka jest Pani historia, bo każdy z podopiecznych tego domu ma swoją historię. Dlaczego Pani w tym ośrodku się znalazła?
Po prostu ja mieszkałam na Śląsku, było mi dobrze. Zginęła mi rodzina, córka zginęła w wypadku, mąż zmarł nagle i znalazłam się tutaj, ponieważ były takie sprawy rodzinne, jeżeli chodzi o mieszkanie. Znajduję się tutaj od 7 miesięcy. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłam. Jestem zadowolona, jest mi dobrze. Kierownictwo jest bardzo sympatyczne, bardzo dobrzy ludzie pomagają.
Pani Heleno, jak przyjęliście jako podopieczni tego domu informację, że ośrodek ten ma zostać zlikwidowany?
Przyjęliśmy ze smutkiem, ponieważ nie mamy gdzie pójść. Nie mamy gdzie pójść i ten ośrodek, który tutaj się znajduje, ja jestem co prawda od niedawna, wiem, że ludzie sami bezdomni tutaj remontowali i tym bardziej jest nam przykro.
Pani Heleno, jak potoczyłoby się Pani życie, gdyby nie ten ośrodek tutaj? Ale też wśród tych trudnych chwil, momentów w życiu, można powiedzieć, że odnalazła Pani też swoje szczęście.
Tak, oczywiście. No, zapoznałam tutaj człowieka, który jest bardzo sympatyczny, bardzo dobry, bardzo czuły, wspaniały. Mam zamiar się pobrać.
Pan Stanisław Żurawski, tak? Panie Stanisławie, to Pan jest wybrankiem Pani Heleny, ale może nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jaka była Pana sytuacja? Dlaczego Pan znalazł się w tym ośrodku?
Miałem kłopoty z siostrą najmłodszą, bo mieszkałem z nią i później rozebrała mieszkanie. No i powiedziałem, że mi da jeden pokój. No, okazało się, że postawiła mieszkanie, wykończyła i nie dostałem pokoju. No, miałem, poszedłem do opieki, no opieka mnie skierowała do Stąporkowa i w 2007 roku już przyjechałem. No i tutaj jestem, no, bardzo zadowolony jestem z kierownika, z jednego, z drugiego i miłe towarzystwo. No i co, no i wspólnie my postawili to mieszkanie, no i mieszkamy, no a tu zaraz nagle pani burmistrz przyjechała na święta przed wybraniem, powiedziała, że będzie ona dbać, przyniosła o te odblaski na rękawy, obiecała nam drzewa, że miała nam dać na zimę. Ani burmistrzowi, ani drzewa, ani nic. A teraz powiedziała, że nam mamy stąd urzeć. No i co zrobić? No?
Rozmawiacie ze sobą nawzajem. Jaka atmosfera panuje wśród tych osób, które są domownikami tego ośrodka?
Jest zaskoczony, no tutaj chłopaki robiły tyle, każdy się mordował, żeby wspólnie to zbudować, mieć dach nad głową, ale okazało się, że taka pani powiedziała, że nie, no i co, bo innego wyjścia nie mamy, no.
Spieramy się.
No, ale kierownik tam załatwia, pan prezes, no i mamy jakoś możliwe, że nie wiem, może zostaniemy. Może się namyśli za prezes. Nie prezes, kuda, Wrodzisława. No tak, no to co, wszystko to jest dobrze. I dziękujemy tutaj społeczeństwu. Polską Borkowa bardzo dużo ludzie mili. No i szanują nas. No i to wszystko. Spotkałem się z panią Helenę, no i mamy się za mąż pobrać. No na tego, ja też. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jaki los czeka podopiecznych domu dla bezdomnych i najuboższych w Stąporkowie?
Reportaż interwencyjny po stronie prawdy, bez dachu nad głową i w jakimś sensie także odarci z nadziei zostali ci, którzy są podopiecznymi tego domu, domu dla bezdomnych i najuboższych. Naszym rozmówcą jest pan Edmund Wojna, poprzedni burmistrz Stąporkowa, burmistrz w latach 2002-2007. Panie burmistrzu, jak układała się współpraca z tym ośrodkiem, kiedy pan był burmistrzem Stąporkowa?
Mogę powiedzieć, że bardzo dobrze. Ośrodek był potrzebny gminie, a gmina potrzebna była ośrodkowi. Między innymi wspólnie opracowaliśmy program, na podstawie którego pozyskaliśmy środki, które przeznaczone zostały na dożywianie. Te środki, to dożywianie, również tym dożywianiem objęliśmy pensjonariuszy tutaj tego ośrodka. Ale nie za darmo. Ci mieszkańcy pracowali w Lidlu i w zamian za to otrzymywali ogromne ilości żywności. Ta żywność została dzielona między podopiecznych, którzy figurowali w ewidencji urzędu. To była jedna rzecz taka konkretna, która trwała przez okres 3 lat do 2007 roku. W międzyczasie również organizowaliśmy wspólnie festyny. Festyny były poświęcone, to co pamiętam, dziewczynce, która mieszkała tutaj w tym ośrodku i dziewczynce, które zebrane pieniądze przeznaczaliśmy na kupienie protezy. I można było wspólnie tego typu festyn zorganizować. Oczywiście nie robił to kierownik ośrodka i burmistrz, wręcz przeciwnie, włączaliśmy to wszystkich radnych i radni wspólnie. Nie było tu żadnych podziałów politycznych czy jakichkolwiek. Wszyscy radni, cała piętnastka aktywnie włączała się w zorganizowanie tego festynu.
Panie burmistrzu, a jak mieszkańcy Stąporkowa patrzyli na ten ośrodek? Bo przecież oni obcowali z tymi ludźmi, z bezdomnymi ludźmi, którzy bardzo często są skazywani poprzez różnego rodzaju etykiety, bardzo często te krzywdzące etykiety.
Na początku to taka była dość dziwna sytuacja, bo mieszkańcy patrzyli tak z jakimś niedowierzaniem i na tych ludzi i uważali, że ci ludzie pochodzą z jakiegoś marginesu społecznego i będzie z nich problem. Okazało się potem w przyszłości, że to są normalni ludzie, którzy wymagają takiego szacunku i takim samym szacunkiem darzą mieszkańców Stąporkowa. I praktycznie rzecz biorąc, jakieś animozji między mieszkańcami Stąporkowa, a tutaj mieszkańcami tego ośrodka żadnych nie było.
Teren, na którym dzisiaj gościmy, to teren naznaczony także ogromnym bezrobociem, ale także obecnością osób bezdomnych. Likwidacja tego ośrodka dla bezdomnych i najuboższych, czym będzie dla tego regionu?
To znaczy nie tylko to w tym ośrodku mieszkają bezdomni z innego terenu, między innymi również mieszkają z naszego terenu. To co pamiętam, to tutaj za moich tych czasów mieszkały 4 osoby, które zostały z domu wyrzucone, bo dzieciom wybudowały mieszkania, ale dzieci ich nie chciały po prostu i znalazły miejsce w tym ośrodku. Wyrzucenie tych ludzi to pewnie jakieś rozwiązanie się znajdzie, znajdą się inne ośrodki, które tych ludzi przyjmą, tylko że jak pogodzić się z tym faktem, skoro tyle energii, tyle czasu, tyle serca się włożyło w budowę, rozbudowę, modernizację tego budynku, żeby teraz wyprowadzać się. Dla mnie to jest to rzecz niezrozumiała.
Jak pan odebrał tę czerwcową decyzję Rady Miasta Stąporkowa o usunięciu tego budynku i tego ośrodka?
Ja byłem bardzo zaskoczony i tutaj te opowieści, które pani burmistrz tutaj opowiadała, że najpierw przyjadą Szwajkowie z Kuwejtu, jakoś tych Szwajków tutaj nie było. Potem przyjadą biznesmeni ze Szwajcarii, którym ośrodek przeszkadza. A z tego, co wiemy, tej hojności Szwajcarów, to oni ten budynek by złocili jeszcze i na pewno by dołożyli jeszcze więcej starań i pieniędzy, żeby ten budynek pozostał, a nie został zlikwidowany tutaj. I teraz ja, to jest moje takie prywatne zdanie. Albo pani ma kogoś, komu chce ten teren sprzedać, albo sama nie wie, co robi i podejmuje takie decyzje.
Do naszej rozmowy jeszcze powrócimy. Drodzy państwo, ośrodek, który stał się domem dla bezdomnych, tych często wykluczonych, spychanych na margines życia społeczeństwa, ten dach nad głową, który został im stworzony, dzisiaj przyszłość tego ośrodka stoi pod znakiem zapytania. Odarci z nadziei?
Drodzy państwo, ośrodek, o którym dzisiaj rozmawiamy, powstał dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób. Pan Jerzy Wochniak, projektant, kierownik budowy ośrodka w 2001 roku. Jak ten ośrodek powstawał?
A jeśli chodzi o ten ośrodek, w 2000 roku to był ten budynek w ogóle bez dachu, bez tynków, w ogóle bez okien, nie było nic. I ja po prostu robiłem legalizację tego budynku pod kątem zamieszkania tych ludzi z Monaru. I otrzymali pozwolenie na budowę, później ja byłem kierownikiem budowy. Budowali sami za własne pieniądze, no czy tam gdzieś tam załatwione pieniądze i materiały tak samo. Ale tu żadna firma nie robiła, tylko ci ludzie budowali sami. I teraz szkoda, żeby ich pozbawić tego budynku. No, ja jestem przeciw.
No. No właśnie, jak pan patrzy na tą decyzję, panie burmistrz, że ten ośrodek tym osobom, które tyle wkładu włożyły w ten ośrodek, ma zostać odebrany?
No, dla mnie jest to przykre, bo tak, był burmistrz Garbacz, nie przeszkadzało mu to. Później był burmistrzem Edmund Wojna, też mu nie przeszkadzało. Współpraca się z urzędem dobrze układała, a teraz coś się stało, to nie wiem. No tyle mogę powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Po stronie prawdy, proszę państwa, zostańcie z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Pan Piotr Radziwon, kierownik placówki. Panie Piotrze, jak długo pan jest kierownikiem tej placówki?
Od czerwca 2006 roku.
Czym dla pana jako kierownika jest ta placówka, ten ośrodek?
Ciężko powiedzieć, że jest to dla mnie praca. Ja tutaj spędzam cały tydzień, mieszkam z tymi ludźmi, spędzam z nimi praktycznie swój wolny czas. Są dla mnie jak rodzina.
Rok 2000 to rok, w którym powstaje ten ośrodek. Proszę powiedzieć, jak ten ośrodek powstawał? Słyszeliśmy już niektóre informacje mówiące o ogromnym zaangażowaniu poszczególnych ludzi i także wysiłku tych, którzy później stali się mieszkańcami tego ośrodka.
Dokładnie tak było. Mieszkańcy budowali sami dla siebie ten dom. Wiedzieli, że stracili w życiu już wszystko i chcieli włożyć tutaj cząstkę się. Wiadomo, jest to namiastka domu, ale to jest jedyne, co im pozostało, jedyne, co mają. Więc robili to naprawdę z bardzo, bardzo dużym zaangażowaniem. Naprawdę nie wiem, czym kieruje się pani burmistrz, odbierając teraz to tym ludziom.
Panie kierowniku, na dzień dzisiejszy 71 podopiecznych, ale rozmawialiśmy przed programem i mówił pan, że ten czas świąteczny to będzie czas, kiedy ten obiekt zapełni się jeszcze mocniej.
Dokładnie tak. Wszystkie sale, które są przeznaczone do pracy z podopiecznymi, zostaną przeznaczone na pomieszczenia mieszkalne, dlatego że ta ilość dochodzi do 80-90 osób w zimę.
Proszę powiedzieć, jak wygląda dzień, ten taki najzwyklejszy dzień tych, którzy są domownikami tego ośrodka?
Jasne. Ośrodek to jest jak dom dla tych ludzi, więc tak naprawdę mieszkamy na obrzeżach miasta. Jest to trochę jak wieś. Ludzie wstają rano, jest poranna toaleta, jest śniadanie. Potem są obowiązki, jak w domu. Trzeba porąbać drzewo, trzeba posprzątać, trzeba coś pomalować, podremontować. Potem jest drugie śniadanie, obiad. W międzyczasie jest czas wolny, który ludzie wykorzystują tak, jak im się podoba. Obowiązki, mówię, zupełnie jak w domu.
Kiedy przyjechaliśmy, to mężczyzn mogliśmy zastać przy pracy przy drzewie, czyli widzieliśmy bardzo konkretne zaangażowanie tych, którzy pracowali.
Tak, no dlatego, że korzystamy tutaj z uprzejmości Nadleśnictwa Sąporków, które daje nam drzewo, daje nam taką możliwość, że możemy je zbierać z lasu. Jest to naprawdę dla nas bardzo, bardzo duża oszczędność i robią to sami mieszkańcy. Wiedzą, że robią to dla siebie, że jeżeli mamy jakąś mamy określone pieniądze, jeżeli je przeznaczymy na zakup opału, to zabraknie nam na coś innego, dlatego każdy stara się jak może i każdy daje siebie tyle, co może.
Panie kierowniku, czerwiec tego roku, decyzja przegłosowana przez Radę Miasta Stąporkowa o likwidacji tego obiektu. Czy ktokolwiek z wami rozmawiał i pytał się, co będzie z tymi ludźmi? Czy ktokolwiek z panem rozmawiał i odpowiedział panu na pytanie, dlaczego taką decyzję podjęto?
To znaczy, ciężko nazwać to rozmową. My byśmy poinformowani o decyzji. Zostaliśmy poinformowani, że decyzja jest ostateczna i niezmienna. Zero jakiejkolwiek dyskusji. Argumentacja nie do przyjęcia. Nasi mieszkańcy podobno byli tutaj przeszkodą ku wielkim inwestycjom, z czym też ciężko się zgodzić. Za sprzedaż naszej działki, tego kawałka terenu, to jest 1/100 tej całej działki, które jest przeznaczone na sprzedaż. Ludziom w Sąporkowie obiecuje się drogi, kanalizacje, mieszkania socjalne. Prawdziwych argumentów ciężko powiedzieć, co kieruje naprawdę władzą przy podejmowaniu takiej decyzji.
Spotyka się pan z podopiecznymi każdego dnia na korytarzach tego ośrodka. Od czerwca tego roku o czym rozmawiacie?
Jest tak, że moi podopieczni, nasi podopieczni ufają mi, jak gdyby wiedzą, że ja zajmuję się tą sprawą i wiedzą, że nie zostaną na lodzie. Pytają, interesują się tą sprawą, bo to jest kawałek, ten dom to jest kawałek ich życia.
Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo, ośrodek, który powstaje w roku 2000, ośrodek, który powstaje mocą zaangażowania i ludzkiej solidarności, ośrodek, który staje się domem dla bezdomnych, których na dzień dzisiejszy przebywa 71 osób. I ten dach nad głową i ten dom decyzją Rady Miasta Stąporkowa pragnie się zniszczyć. Po stronie prawdy.
A my, drodzy Państwo, powracamy do rozmowy z podopiecznymi tego ośrodka. Jest z nami pan Romuald Wiśniewski. Panie Romualdzie, od jak dawna znajduje się pan w tym ośrodku i czym tak osobiście ten ośrodek jest dla pana?
No jestem tu gdzieś od 4 lat, może trochę dłużej. No panie nie pamiętam, bo tak tu jest dobrze, że czasu się nie liczy. I dla mnie ten ośrodek, najpierw cieszyłem się, że mogłem tu coś robić. Dużo zrobiliśmy. No a w tej chwili jest taki smutek, żal, że jednej pani coś się nie podoba i mamy sobie iść.
Nie będę... Jak zareagował pan na tą decyzję, że ośrodek ma zostać wam odebrany?
No nie chcę tego tak dosadnie powiedzieć, nie? Ale wściekłem się troszkę. Bo to, żeby to było przemyślane, bo takie rzeczy, jeżeli się robi, powinna przyjść pani burmistrz tu do nas, z nami porozmawiać, dlaczego to robi, po co to robi, a nie za biurka. Przecież ta pani tu ani razu nie była. Tylko przed wyborami, żebyśmy na nią głosowali. A tak w ogóle tu nie zaglądała. Pani burmistrz chyba nie wiedziała nawet, gdzie jest ten ośrodek. A jeżeli by z nami porozmawiała, to inaczej by to było, prawda? Ona swoje argumenty, my swoje argumenty i już. Tak jak w cywilizowanym świecie się robi to.
Panie Romuardzie, dlaczego pan znalazł się w tym ośrodku? Jaka jest pana historia?
No ciężko powiedzieć, nie? No ale... No głównie... No troszkę budeczki, kłótnie z małżonką i powiedzieliśmy sobie dosyć, do widzenia, jedną stronę, drugą stronę. A mieszkanie musiałem zostawić, dlatego że syn był. No przecież nie będę dzielił majątku, prawda? Bo jakoś tak nieelegancko by to było. Także, no trudno. Stało się i już. Każdy stara się wyjść z tego. No ale nie pozwalają nam. Wszystko, co sami sobie zrobimy, to później odbierają. Teraz tam mamy jakiś ośrodek do remontu. w Komórkach, tam niedaleko Kielc. No ale to już nie robi człowiek z taką chęcią, ochotą, no bo wiadomo, zrobimy znów czasy, zmieni się władza, komuś się przylepi stołeczek i powie do widzenia. I następny znów, i następny. No chyba, że dworzec zaczniemy remontować, no to już tam chyba nas nie wyganią. No ale policja znów będzie nam siedziała na karku.
Panie Romualdzie, jeżeli ośrodek zostałby zlikwidowany, jak pan widzi swoją przyszłość?
No cóż, trzeba będzie czegoś szukać. Już nie te latka, żeby się zacząć budować. Żenić się już nie będę, bo już mam jednego małżeństwa dosyć. Bo wiadomo, jak z kobietami są opryskliwe.
Oj, to chyba nie wszystko.
No nie wszystkie. No ale zawsze mają swoje do powiedzenia. Muszą zawsze postawić kropkę nad i.
Panie Romualdzie, ale może jeszcze wracając do tematu, co by pan z tego miejsca chciał powiedzieć, może pani burmistrz, która podejmuje takie decyzje, nie będąc tutaj po środku?
Wie pani, dobrze, że jest tyle ludzi, nie? I nie można powiedzieć to, co się myśli, tylko kochana pani burmistrz w pewnym momencie nas nazwała tanią siłą roboczą, że odbieramy pracę, a ta pani burmistrz sama zrobiła nas z nas dopiero tanią siłą roboczą, bo my ten ośrodek wyremontowaliśmy, zrobiliśmy tymi ręcyma, a teraz pani burmistrz mówi UHD. Czyli kto? Pani burmistrz zrobiła z nas, a to jest nasz dom i mamy prawo sobie robić w tym domu. Bo pani burmistrz na pewno jak ma malowanie, to też bierze najpierw za kark męża, dostaje pędzel mąż i jedzie po ścianach. A my to robiliśmy z przyjemnością, dlatego że to jest nasze. To znaczy miało być nasze.
Jaki los czeka, proszę państwa, te osoby, które i tak już zostały postawione w dramatycznej sytuacji?
Pan Edward Mazur, radny Rady Miasta Stąporkowa. Panie Edwardzie, w czerwcu tego roku decyzja zapadła o likwidacji tego ośrodka. Nie rozmawialiście między sobą, między radnymi? Dlaczego pana koledzy tak zagłosowali?
Proszę pana, proszę księdza, było to tak. Na 28 czerwca projekt uchwały był przedstawiony, żeby ośrodek ten zlikwidować, żeby można było sprzedać działkę. Wystąpiłem do przewodniczącego rady o wycofanie z projektu, z porządku dziennego projekt uchwały o sprzedaży tej działki i żeby wyłączyć tę działkę małą 1100 metrów, nie sprzedawać ją, a sprzedać pozostałość około 10 hektarów tej działki.
Czyli pozostawić tę ziemię, na której stoi ośrodek i wyłączyć ją z całości pozostałej.
Tak, ale jednak przy głosowaniu radni odrzucili mój pomysł i przegłosowali 10-2. I przeznaczyli całość do sprzedaży.
Proszę powiedzieć, jak pan patrzy na tę decyzję, którą podjęła Rada Rady Miasta?
No uważam, że to był błąd, bo tak, sprzedać działkę, tylko bez tej działki wydzielonej z Monarem. Ja byłem od początku za tym, żeby to zostawić ludziom, dlatego że oni tu włożyli dużo pracy, nie mają gdzie się podziać i powinni tu zostać.
Dzisiaj mówi się rzeczywiście, przynajmniej niektóre komentarze, które mogłem odnaleźć na różnego rodzaju chociażby portalach internetowych, mówią, że samorząd z tą działką wiąże ogromne nadzieje finansowe, które są w stanie poprawić byt społeczności lokalnej. Myślę o Starachowickiej strefie ekonomicznej. Czy są rzeczywiście inwestorzy zainteresowani tą działką?
Mieliśmy kiedyś spotkanie ze strefą ekonomiczną. Pytałem nawet prezesa ze strefy ekonomicznej, czy jest zainteresowany tą działką, bo strefa ekonomiczna też może wykupywać takie tereny. Pan prezes powiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest zainteresowany taką działką, bo ta działka jest nieuzbrojona, mają w lepszych miejscach działki i będą inwestować w innych miejscach. Uważam, że działka ta nie jest atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz, bo nie jest uzbrojona, nie ma prądu odpowiedniej jakości, nie ma kanalizacji, wody. Po prostu jest to działka zarośnięta, nie nadaje się na inwestycje. W pobliżu, jak w takim mieście jak Końskie, przeznaczone jest w tej chwili na dzień dzisiejszy około 100 hektarów przy nowej obwodnicy, więc tam są atrakcyjne działki do sprzedania.
Pani burmistrz, z tego co się dowiedzieliśmy w dzisiejszym programie, nie rozmawiała z kierownikiem tej placówki, z kierownikiem tego ośrodka. Nie rozmawiała również z tymi, którzy są domownikami tego ośrodka. Może z wami, z radnymi pani burmistrz rozmawiała i dowiedzieliście się państwo, dlaczego taka decyzja została podjęta i pod co ma być przeznaczona ta działka.
Po prostu pani burmistrz sugerowała to, że tej działki dużej nie sprzeda się razem z Monarem. To znaczy ci ludzie, co tu mieszkają, przeszkadzać będą inwestorowi, że inwestor nie przyjdzie tu z zewnątrz, jeżeli będzie miał w pobliżu takich mieszkańców.
Dziękuję serdecznie. Człowiek bezdomny, czy to człowiek, który przeszkadza po stronie prawdy?
Pan Paweł Książek, przedsiębiorca, działacz społeczny. Panie Pawle, od samego początku, można powiedzieć, jest pan związany z tym ośrodkiem. Może jakby pan powiedział, w jaki sposób i jak pan patrzy na tą decyzję, pani burmistrz, że ośrodek ten ma zostać zlikwidowany?
Od 2000 roku, tak naprawdę, jak ośrodek tutaj powstał, zaczęliśmy jako lokalni mali przedsiębiorcy włączyć się w pomoc tym ludziom, bo wiedzieliśmy, że to po prostu inaczej się tego nie da zrobić, tylko jeżeli była ta możliwość, jakieś materiały budowlane czy jakąś gotówką dysponowaliśmy, dawaliśmy na to, żeby to po prostu powstało i żeby ta pomoc, która tutaj jest stworzona, miała jakiś sens. I teraz jest to coś, co się stało, jest to dla mnie dziwne, nielogiczne, ponieważ nie ci obecni, którzy rządzą, dawali tym ludziom to, co mają, co sobie stworzyli, więc nie powinni tego zabierać przede wszystkim. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, patrząc na to, co się w tej chwili dzieje w samym Monarze, czyli to, co ci ludzie robią, czyli mogę to nazwać terapią, bo to przede wszystkim jest terapia, ta ich praca, którą tu wkładają, ona traci sens dla tych ludzi, bo jeżeli tego typu zjawisko, które mamy w tej chwili, nawet obecność państwa, moim zdaniem tutaj może tak za daleko to nawet poszło. Nie powinno tego po prostu być, bo to powinno być w sposób normalny, z dnia na dzień załatwione decyzją tylko jedną, jedyną, czyli zostawić tych ludzi i dać im ten grunt i ten budynek w dzierżawę, nawet wieczystą, bo to jest sens. To jest sens tej pomocy, żeby ten drugi człowiek, który ma pieniądze i ma władzę, rozsądnie tą władzą rozporządzał i przede wszystkim pomagał, bo do tego jest stworzony, do tego jest powołany.
Panie Pawle, tak jak już mówiliśmy od samego początku, pan jest związany z tym ośrodkiem. Jak pan patrzy na funkcjonowanie tego ośrodka, na tych domowników?
Jak wchodzę czasami tutaj do nich, to łzy w oczach, bo naprawdę tu jest dość taka fajna atmosfera domowa. Rzeczywiście tu jest sporo ludzi, którzy w tej chwili nie wyszli, bo ludzie są już w takim wieku, można powiedzieć, podeszłym, czyli w wieku, gdzie no, nie wystaliby z nami. I takich ludzi tu jest około 40-50%. Jak poruszałem się tutaj o laskach, tak, i jak patrzę na to wszystko, że jest ta możliwość im dana, tak, i teraz jest ta możliwość zabierana i to, że mają przed sobą, mimo tego, że muszą się przenieść po zamieszkaniu tutaj w tych okolicach, niektórzy nawet z samego początku, czyli od tych 12 lat, no to tutaj jedno powiedzenie, no nie przesadzajmy drzew, tak, bo się tego po prostu nie da zrobić już w tym momencie, jeżeli ci ludzie zakorzenili się tutaj u nas na tym gruncie. I zróbmy jedno, że jeżeli mamy już te komórki, jeżeli tam wójt bodajże podszedł do tego w sposób normalny, czyli pomógł, tak, to wykorzystajmy to jako ludzie, dajmy to po prostu Monarowi stworzyć tam jeszcze jeden ośrodek, żeby takich ośrodków było coraz więcej, ponieważ no, czasy są trudne i my jako ludzie dzisiaj mamy, to możemy nie mieć i możemy skończyć różnie, tak? I w tym wypadku, jeżeli Monar jest instytucją, stowarzyszeniem pozarządowym, jeżeli on sam zbiera te pieniądze, jeżeli sam pomaga tym ludziom i pomaga też ludziom z MOPS-u, czyli kierowanie ludzi bezpośrednio przez urzędników do Monaru, kończy się tym, że urzędnik nie da, bo nie ma pieniędzy, albo są przepisy, które uniemożliwiają szybką pomoc, to się kończy zazwyczaj tym, że skierowanie do pana Piotra, pan Piotr bierze samochód i jeździ po wszystkich ośrodkach w Polsce i rozwozi tych ludzi i daje im nocleg na noc, na jedną, na cały miesiąc, na kilka lat. No i to jest fajne. Tak powinno być.
Dziękuję bardzo. Pan Paweł Książek, przedsiębiorca, działacz społeczny, był naszym rozmówcą po stronie prawdy.
Pan Jerzy Kozioł, przedsiębiorca, a także mieszkaniec Tomporkowa. Panie Jerzy, w tym miejscu, w którym stoimy, w miejscu, które stało się domem dla bezdomnych, również odczytujemy pana bardzo konkretne zaangażowanie.
Tak, współpracę zacząłem bardzo wcześnie z tym ośrodkiem. Najpierw jako osoba prywatna, a następnie jako przedsiębiorca. Dowoziłem do obiady do tego ośrodka i muszę powiedzieć, że się nawet, można powiedzieć, zaprzyjaźniłem z niektórymi mieszkańcami tego ośrodka. Są to naprawdę ludzie godni szacunku. Uważam, że czasami choroba, czasami okoliczności spowodowały, że ci ludzie są upokorzeni i uważam, że taka decyzja upokarza ich jeszcze bardziej. Nie powinno mieć to miejsca.
Była możliwość także, aby poprzez pana zaangażowanie i także odpowiednie decyzje ci bezdomni otrzymywali odpowiednie posiłki. To był chyba taki czas także intensywnej współpracy różnego rodzaju ośrodków, także władz samorządowych.
Tak, współpraca układała się bardzo dobrze. Te posiłki, które podopieczni tu otrzymywali, wynikły z inicjatywy burmistrza Edmunda Wojny i przy współpracy MOPS-u w Stąporkowie ja realizowałem po wygraniu przetargu na tę usługę.
Proszę powiedzieć, jeżeli pan dowiedział się, jak pan dowiedział się o tej decyzji, że ten ośrodek ma być zlikwidowany, jakie uczucia rodziły się w pana sercu?
Oczywiście ogromny sprzeciw na początku. Z drugiej jednak strony, po różnych decyzjach, jakie tu zapadały w gminie Stąporków, nie byłem bardzo zdziwiony, ponieważ jest to jeden ciąg likwidacji różnych ośrodków, instytucji, likwidacji wspólnot, które się tu wiążą, między innymi właśnie tutaj, gdzie stoimy.
Po stronie prawdy, drodzy Państwo, dom, który stał się domem dla bezdomnych i może okazać się, że ten dom po prostu zostanie im zabrany.
Pan Robert Dziubiński, radny, właściciel piekarni. Panie Robercie, w jaki sposób pan jest zaangażowany w działalność tego ośrodka?
Jestem zaangażowany prawie od samego początku, bo jeśli jak już powstał ten ośrodek, wiadomo, że tak samo no muszą coś jeść, tak? Prowadziłem piekarnię i prowadzę, no i razem współpracujemy, także wszystkie pieczywo, które jest w nocy wyprodukowane, są tak samo i takie trochę zbrakowane, także się odbiera to właśnie ten ośrodek.
Jest pan od samego początku związany z tym ośrodkiem. Jak pan patrzy na funkcjonowanie tego ośrodka?
Ten ośrodek jest potrzebny, tak jak tu mówili moi poprzednicy, jest bardzo potrzebny. Tak samo za czym zacząłem być radnym, byłem prezesem Stowarzyszenia Częściowościowego Nowe Życie w Stąporkowie. Dużo osób korzystało i z terapii, do nas przychodziło, żeby po prostu sobie pomagać, pomagać innym. Ta współpraca i piekarni, i stowarzyszenia bardzo się dobrze układała i układa. Też jestem w szoku, dlaczego pani burmistrz podjęła takie działanie. Ja byłem jeszcze przewodniczącym komisji do spraw społecznych w Stąporkowie w Radzie. Jak już były takie pogłoski i my tu z komisją przyjechaliśmy, jako przewodniczący chciałem zrobić tutaj posiedzenie rady, no ale to odbyło się bez echa rady radnych z sołectw. Także do tego nie doszło. Nie wiem, może sobie zarzucam, że do tego tak bardzo nie podeszłem, no ale nie było w ogóle żadnego odzewu. W ogóle radni głosują, co jeszcze tutaj nie byli. Nie wiedzą o tym ośrodku, nie byli w środku, nie widzieli tego z zewnątrz. Także no, podejmuje ktoś jakieś decyzje, nawet nie wie o czym i o kim, tak?
Dziękuję bardzo. Po stronie prawdy, proszę Państwa, za chwilę powrócimy do tematu.
Pan Edmund Wojna, burmistrz Stąporkowa w latach 2002-2007. Panie burmistrzu, jakiś taki przedziwny mit zrodził się tej działki, która położona jest w Starachowickiej strefie ekonomicznej. Także informacje, z którymi można się zapoznać na stronach internetowych, iż samorząd może wzbogacić się o 3 miliony złotych, sprzedając tę działkę. Czy pan wierzy w to?
Absolutnie nie, bo zamysł nasz polegał na tym, że miasto Stąporków w latach obecnych tutaj posiada dość duży stopień bezrobocia. Jeszcze w 2002 roku to bezrobocie wynosiło 26%. Teraz sięga gdzieś 13-14%. Ten teren, który myśmy przejęli od zakładu przemysłu drzewnego, tutaj gdzie teraz stoimy tutaj, jest na tyle atrakcyjny, że zamysłem naszym i radnych naszych było to, żeby w miarę możliwości, jeżeli dałoby się, włączyć go do strefy ekonomicznej. Zamiar polegał na tym, że włączenie tego terenu do strefy ekonomicznej przyciągnęłoby być może chętnych, którzy by byli zainteresowani tym terenem i wybudowali jakiś zakład, przedsiębiorstwo czy jeszcze coś podobnego. Duże zasługi w tym zakresie wniósł tutaj świętej pamięci poseł Gosiewski, bo on między innymi przeforsował, żeby te tereny włączyć do tej strefy, bo to nie była taka łatwa sprawa. Kolejnym jakimś tam działaniem naszym było to, żeby ten teren uzbroić i przygotować go do takiego stanu, żeby zachęcić kolejnego przedsiębiorcy do zainteresowania tym terenem. Rola burmistrza polega na tym, że nie tylko siedzi za biurkiem i czeka, że kontrahenci przyjdą do niego, ale powinien zrobić wszystko, uruchomić wszystkie źródła, wszystkie swoje możliwości i swój talent, by takiego przedsiębiorcę nakłonić i przyciągnąć na ten teren. A żeby to zrobić, to trzeba było już dawno, już 3 lata temu, jak objęła urząd burmistrza, ująć to w planach opracowanie dokumentacji kanalizacyjnej, podłączenia wody, czy ewentualnie uzbrojenia kompletnego tego terenu. Jeżeli patrzymy na ten teren, to widzimy zarośnięte krzaki i te krzaki nie maleją, tylko one rosną tutaj. Jak zachęcić przedsiębiorcę do przyjścia na ten teren? Tu już radny powiedział, że Końskie ma atrakcyjniejsze tereny przy budowanej obwodnicy, gdzie ci chętni pewnie znajdą lokalizację w Końskich, a nie w Stąporkowie. Trudno się dziwić, jeżeli nic w tym kierunku się nie robi, tylko się dużo mówi i oczekuje się, że się weźmie ogromne pieniądze. Z mojego rozeznania wynika, że ten teren na dzień dzisiejszy w takim stanie, on nie jest więcej wart niż 400 do 500 tysięcy złotych. I dziwi mnie niezmiernie to, że pani burmistrza działkę 11-arową z tym budynkiem żąda od stowarzyszenia, od Monaru kwotę 600 tysięcy złotych. To jest dziwna i śmieszna rzecz. Albo ona się ośmiesza, albo jest na tyle niepoważna, co opowiada. I to opowiada publicznie, radnym i wszystkim zebranym na sesji.
Panie burmistrzu, konkretne życie ludzkie, 71 podopiecznych. Co ci ludzie mają zrobić? Jakie działania powinno także podjąć społeczeństwo, może mieszkańcy, może jakieś ośrodki wspierające, żeby ten dom, który tworzyli własnym zaangażowaniem, własnym sercem, w dalszym ciągu dla nich był domem, domem, w którym znaleźli schronienie?
Ja myślę, że to jest troszeczkę dziwna sytuacja, bo burmistrza wybiera społeczeństwo. Nie można go tak w każdej chwili odwołać, wymienić, zamienić na kogokolwiek. To za jego wyborem głosowało ileś tam tych mieszkańców. I myślę, że tego typu audycja, przykra zresztą audycja, bo tego typu nie powinno mieć miejsca, bo raczej chcielibyśmy się chwalić, co w tym Stąporkowie się dzieje, a nie to, co robimy złego dla tej społeczności, tych 71 osób bezdomnych. I praktycznie rzecz biorąc, być może, że mieszkańcy, którzy słuchają tej audycji, będą mieli jakiś tam wpływ na kolejne wybory, bo to chyba jedyna nadzieja. Kolejną nadzieją to jeszcze to, żeby ewentualnie apelować, czy społeczeństwo, żeby jeszcze przychodziło na sesję Rady Miejskiej, jeszcze zwracało się do tych radnych, którzy tak szybko tą rękę do góry podnosili za likwidacją tego ośrodka. Być może, że jeszcze do ich rozsądku to dotrze i wycofają się z tego i zmienią tą decyzję. A taka możliwość istnieje.
Czy istnieje taka możliwość? Ta klamka, która zapadła w czerwcu, to jest decyzja, na którą można jeszcze w jakiś sposób wpłynąć?
Oczywiście, jeżeli radni zdecydowaliby, że jednak wycofują się, można tą uchwałę uchylić i po prostu zostawić w spokoju ten budynek i tych mieszkańców.
Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, dramatyczny temat, ale dramatyczna historia ludzi, którzy zostali w jakimś sensie wykluczeni, zepchnięci na margines. W tym ośrodku odnaleźli swój dom i ten dom po prostu chce się im zabrać.
Pan Dariusz Młodawski, radny, nauczyciel historii. Panie Dariuszu, jak pan przyjął tą decyzję o likwidacji tego ośrodka? Decyzję, która może spowodować, że wiele osób może znajdzie się na ulicy.
Uważam, że jest to błąd. Błąd, który myślę, że dla środowiska Stomborkowa jest bolesny. Ponieważ uważałem i cały czas uważam, że powinniśmy pomagać tym właśnie ludziom wykluczonym, którzy pogubili się kiedyś w życiu i teraz znaleźli swój kąt, znaleźli swoje miejsce, więc należy im pomagać. Tu niestety zabrakło tej empatii, zabrakło współczucia. Widzimy tylko wszystko przez pryzmat pieniędzy, widzimy tylko przez pryzmat dochodu. Obawiam się, że to jest złe myślenie. Często słyszy się, że gmina musi być proekonomiczna, musi się rozwijać, ale chcę zapytać, jeżeli ma być proekonomiczna, to chyba najpierw musi być prospołeczna. Musi chyba mieć dla kogo się rozwijać. Jeżeli nie będzie mieszkańców, to nie będzie dla kogo pracować. Więc uważam, że to jest poważny błąd, który został popełniony. Ale jest moment i to teraz nadszedł ten moment, żeby ten błąd naprawić. Ja jako nauczyciel historii powtarzam swoim uczniom, że za Maksymem Terencjusza, że nic co ludzkie nie jest mi obce, więc popełniony błąd kiedyś można zawsze naprawić. Grupa radnych złożyła na najbliższą sesję uchwałę o wyłączeniu ze sprzedaży właśnie tej działki. I w tym miejscu apeluję do kolegów i koleżanek radnych, aby przemyślili swoją decyzję, abyśmy tym osobom, którzy własnymi rękami to wszystko budowali, to doprowadzili do stanu, który widzimy obecnie, aby im to zostawić. Zostawić, aby tutaj byli, mieszkali i czuli się, że są jedną rodziną, a my im będziemy w tym pomagać.
Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Młodawski, radny, był naszym rozmówcą po stronie prawdy.
Pan Wojciech Piotrowski, Stowarzyszenie Pro Publico Bono, proszę pana, także i stowarzyszenie, także i pan włącza się w obronę tego ośrodka. Jakie działania od czerwca zostały podjęte, bo przecież chodzi o ludzkie życie, chodzi o człowieka, któremu chce się zabrać dach nad głową.
No chyba najważniejszą rzeczą jest właśnie dobro tego człowieka. Nasze władze, naszej gminy najprawdopodobniej o tym zapomniały. W ubiegłym miesiącu mieliśmy spotkanie z panią wojewodą, była pani wojewoda, ja oraz pan kierownik Radziwon, kierownik ośrodka. Na spotkanie zaproszona również była pani burmistrz, pani Dorota Łukomska. No niestety z niewiadomych przyczyn i powodów nie przybyła na to spotkanie, żeby choć powiedzieć, co o tym sądzi, wykazać jakieś konkretne argumenty i w ogóle rozmawiać. Jednak musimy rozmawiać, jeśli chcemy znaleźć jakieś rozwiązanie w tej sytuacji. Jednak ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, są ludźmi. To nie są śmieci, że tak powiem, które można w każdej chwili zamieść pod dywan, wyrzucić. To są ludzkie losy, to są ludzkie problemy. I także ludzkie tragedie. Niektórzy jednak o tym zapominają. I z tego miejsca chciałbym prosić widzów Telewizji Trwam, jeżeli chcecie nam pomóc w naszej akcji ratowania tego domu, naszych przyjaciół, prosimy, wyślijcie swoją opinię do naszych władz, do naszej pani burmistrz na adres Stomporków, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego, 132. Bóg zapłać.
Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, jak słyszeliśmy, były podejmowane różnego rodzaju inicjatywy, które miały doprowadzić chociażby na szczeblu wojewódzkim do rozwiązania tego problemu. No właśnie, czyżby zabrakło dobrej woli po stronie prawdy?
Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy składamy sobie życzenia. Te święta już bardzo blisko. Może niech od Państwa popłyną życzenia dla Pani Burmistrz.
Ja życzę Pani Burmistrz wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, pomyślności i trochę, żeby nieraz pomyślała, że nie jest sama na tym świecie, że są również ludzie, którzy potrzebują pomocy, a ona jako władza powinna uczynić wszystko, żeby ci ludzie słabsi stali się mocniejsi.
Pani Heleno?
Ja chciałam złożyć serdeczne życzenia świąteczne, wszystkiego co najlepsze i żeby pamiętała o nas, żeby przywróciła nam ten dom. Nam tu jest dobrze, dobrze się czujemy i chcielibyśmy tutaj zostać. Kierownictwo mamy wspaniałe, dobrze się czujemy.
Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, to dla pani życzenia.
Pan Piotr Radziwon, kierownik placówki od czerwca. Panie kierowniku, żyjecie w niepokoju. Co dalej? Jaka przyszłość? Jakie działania? Słyszeliśmy o różnego rodzaju inicjatywach, które były podjęte, inicjatywach, które nie zaowocowały tak, jakbyście chcieli. A zatem czy to oznacza, że ta rzeczywistość, ten dom jest już przegrany?
Nie sądzę. Jesteśmy tylko ludźmi. Ja chciałbym zaapelować do mieszkańców gminy Stąporków, których bardzo, bardzo dużo osób znam ze Stąporkowa, którzy są za nami i chcą nam pomagać. Pokażcie swój sprzeciw przeciwko zamykaniu tego typu domu, przeciwko odbieraniu naszym mieszkańcom takiej placówki. Tak samo chciałem zaapelować i do pani burmistrz i do radnych. Ja myślę, że może to być po prostu pomyłka, może wynikało to z nieznajomości tematu. Zawsze taką decyzję można odwrócić i nigdy, jeszcze przynajmniej teraz nie jest za późno na zmianę takiej decyzji.
Panie kierowniku, słyszeliśmy, że większość osób, które przebywają w tym ośrodku, to osoby starsze, także osoby z tego terenu, osoby, które nie wyobrażają sobie, że właściwie już u schyłku swojego życia nagle mają być gdzieś przerzucane, bo chyba to tak trzeba nazwać, do innych ośrodków, do innych placówek w Polsce. Oni mówią wprost, dla nas to jest skazanie nas na ulicę i na śmierć.
Tak jest, dokładnie. Większość naszych mieszkańców, którzy są z tych terenów, oni wrócą do swoich pustostanów, wrócą na ulicę, dlatego że to jest ich teren, to jest ich dom, oni mają tutaj swoich sąsiadów, znajomych, przyjaciół, mają swoich lekarzy, swoje sprawy i nie wyobrażają sobie życia gdzie indziej.
Decyzja, która zapadła w czerwcu na głosowaniu, jak słyszeliśmy, to decyzja, z którą można jeszcze coś zrobić, a zatem także ten apel chyba do tych, którzy stanowią o kształcie tej samorządności w tym konkretnym terenie.
Dokładnie tak. Apelujemy również do radnych, którzy podjęli taką decyzję, którzy nigdy nie skorzystali z zaproszenia naszego, którzy nie byli tutaj u nas. Przyjedźcie, zobaczcie, spójrzcie ludziom w oczy i podejmijcie wtedy taką decyzję, bo to wtedy wygląda zupełnie inaczej. Łatwo jest podejmować takie decyzje, siedząc sobie za biurkiem w urzędzie, nie rozmawiając z ludźmi, nie będąc tutaj.
Widzieliśmy podczas dzisiejszego programu także ten ośrodek od środka. Widzieliśmy pokoje, widzieliśmy korytarze, widzieliśmy te miejsca, które stały się domem dla bezdomnych. Ogromny wysiłek, przypomnijmy także panie kierowniku, od roku 2000 mocą zaangażowania i solidarności ludzkich serc także został zbudowany odpowiedni kapitał.
Dokładnie tak. Jest w tym momencie prace, które tutaj włożyliśmy, zostały wyliczone na około 700 tysięcy złotych, także to jest koszt materiałów, które zostały nam podarowane i to jest koszt pracy naszych podopiecznych. To jest prawie 700 tysięcy złotych.
Bo w 2000 roku ten dom był ruiną.
Dokładnie. Cztery ściany z otworami na okna i drzwi, nie było stropu, nie było dachu. Także budynek nadawał się do rozbiórki.
Dziękuję serdecznie. Pan Paweł Książek, panie Pawle, w tym czasie szczególnym pytamy się także o ludzką wrażliwość, o ludzkie serce. Bezdomność, ogromny problem. I ci ludzie, którzy poprzez decyzję po raz kolejny w swoim życiu gdzieś zostali wykluczeni, zepchnięci.
Tak jak powiedział pan kierownik, ja sądzę, że ta pomyłka w tej decyzji, złej decyzji, powinna i prawdopodobnie może zostać naprawiona, bo ci ludzie, którzy podjęli taką decyzję, mogą oczywiście to zrobić i
i ludzie wokół pani burmistrz, współpracownicy, którzy są jednak dobrymi ludźmi, bo ja ich znam, szlachetnymi, może będą mogli wpłynąć na panią burmistrz i pani burmistrz również przemyśli przez święta, że jednak nie warto iść tą drogą, warto po prostu pomagać tym ludziom, bo wtedy jest cel jakiś, tak? Jest to wtedy słuszne.
Dziękuję serdecznie, drodzy państwo. Dzisiejszy reportaż interwencyjny po stronie prawdy dobiega końca. Dzisiaj gościliśmy w Stąporkowie, w miejscowości, gdzie w roku 2000 rozpoczęła działalność placówka dla osób bezdomnych. Stowarzyszenie dostało w użyczenie budynek po starym, spalonym tartaku. Ten budynek mocą zaangażowania i wysiłku stał się domem dla tych, którzy zostali przez życie tak bestialsko potraktowani. W czerwcu tego roku radni Rady Miasta Stąporkowa przegłosowali decyzję, że ten ośrodek ma zostać zlikwidowany. Czy ci, którzy byli bezdomnymi, ponownie mają wylądować na bruku? Żegnają się z państwem
Gabriela Gawron
i ojciec Piotr Detlaff.